Tytuł tygodnia.
Krajobraz strachu. Jak stres i strach kształtują życie zwierząt. Adam Zbyryt. Wydawnictwo Marginesy. Czyta Andrzej Ciborski.
Strach ma wielkie oczy. I choć to przysłowie oznacza, że zazwyczaj wyolbrzymiamy grożące nam niebezpieczeństwo, to w jego dosłownym znaczeniu kryje się ziarno prawdy. Kiedy się boimy, nasze źrenice ulegają rozszerzeniu. Jest to istotne podczas procesu uczenia się nowych bodźców, poszerzania pola widzenia, głównie peryferyjnego, a także pełni funkcję sygnału ostrzegającego innych członków grupy. Dostrzeżenie tego u pobratymca wywołuje alarm w naszym mózgu. Ale to nie jedyna reakcja, jaka pojawia się w zetknięciu z potencjalnym niebezpieczeństwem. Odczuwając strach, doświadczamy całej kaskady procesów natury fizjologicznej i behawioralnej. Proces rozpoczyna się w centrum mózgu, a dokładnie w niewielkim organie, który ze względu na swój kształt został nazwany ciałem migdałowatym. W odpowiedzi na zagrożenie aktywuje on układ autonomiczny, który wywołuje reakcje odbywające się bez naszej wiedzy i woli. Pierwszą rzeczą, którą robi, jest uwolnienie hormonów stresu, takich jak kortyzol, noradrenalina i adrenalina. One wprowadzają organizm w stan najwyższej gotowości. Na skórze pojawia się tak zwana gęsia skórka. Dochodzi do przyspieszenia oddechu i pracy serca, zahamowania wydzielania śliny oraz wzrostu stężenia glukozy we krwi. Trawienie zostaje wstrzymane, usta wykrzywiają się w grymasie, brwi unoszą, oskrzela rozszerzają, a zwieracz kurczy. Skrzydełka nosa rozszerzają się, co wraz z przyspieszonym oddechem sprawia, że zwiększa się przepływ powietrza. Wszystko po to, by lepiej chłonąć zapachy. Może się to przydać do dokładniejszej oceny kryzysowej sytuacji. Ciało ulega zesztywnieniu i napięciu w oczekiwaniu na zagrożenie. Osiąga fizjologiczny stan. Uciekaj albo walcz. Kiedy ciało zalewa strach, kora mózgowa, czyli centrum racjonalnego rozumowania i osądu, chwilowo traci kontrolę nad podejmowaniem decyzji, wskutek czego umiejętność myślenia i logicznego wnioskowania zostaje gwałtownie ograniczona. Wielu ludzi w takich momentach doświadcza różnych odczuć, na przykład spowolnienia czasu czy wrażenia, że śnią, czyli tak zwanych zjawisk dysocjacyjnych. W końcu nad czym się tu zastanawiać, gdy ktoś chce cię pożreć lub zranić? Trzeba brać nogi za pas i uciekać, gdzie pieprz rośnie. Ci, którzy w takich momentach za dużo myśleli, dawno skończyli w żołądkach tygrysów szablastozębnych. Dlatego w momencie zagrożenia stajemy się bezmyślnymi robotami. Od milionów lat ewolucja promowała zachowania, które wykluczały analizę sytuacji. Ta strategia okazywała się skuteczna i nadal działa, choć dziś niekoniecznie wykorzystujemy ją do uniknięcia stratowania przez mamuta. Taką drogę aktywacji strachu, przebiegającą bez udziału naszej jaźni, nazywamy podkorową lub niską. Stanowi ona bardzo pierwotny mechanizm obronny, uruchamiający natychmiastową reakcję na zagrożenie. Dopiero po pewnym czasie dochodzi do nas głos rozsądku i pojawia się próba analizowania sytuacji kryzysowej. Nie każda aktywacja strachu jest związana z zagrożeniem mogącym powodować realne szkody. W wielu przypadkach pozornym niebezpieczeństwem będzie przesuwający się po chodniku cień, drgająca na wietrze gałąź, przelatujący nisko nad głową nietoperz lub zrywający się z zarośli ptak, a w mieście klakson samochodu lub wystrzał z rury wydechowej. Nasz organizm nie może sobie jednak pozwolić na pomyłkę. Lepiej przestraszyć się 10 razy czegoś niegroźnego i stale być przygotowanym na uniknięcie potencjalnego niebezpieczeństwa, niż raz dać się podejść i stracić zdrowie lub życie.
Krajobraz strachu. Adam Zbyryt.
najważniejsze jest oczywiście nie szkodzić, czy to innym ludziom, czy mniejszym zwierzętom, słabszym od nas. Myślę, że to powinno przyświecać każdemu. Jest to oczywiście bardzo trudne, bo wiadomo, że wiele zwierząt jest wykorzystywane jako zwierzęta użytkowe, jako zwierzęta hodowlane, które dają nam różnego rodzaju pożytki. I dotychczas, o ile równowaga polegająca na zachowaniu pewnego takiego szacunku do tych zwierząt, takim mocnym współżyciu, wspólnie człowiek, który jest też zwierzęciem zresztą, i te zwierzęta, bardzo, bardzo silnym i takim raczej na zasadzie właśnie wzajemnego szacunku, ponieważ byliśmy od siebie uzależnieni, i przejście do takiego stylu hodowli, a właściwie nie hodowli, bo to już jest produkcja, bo to bardziej można przyrównać do fabryk mięsa czy innych produktów pochodzenia zwierzęcego, to przestała to przypominać. Te zwierzęta rzeczywiście zostały uprzedmiotowione i ja bym chciał nawiązać do tej mojej książki i tego, co mówimy, że stres, jaki one odczuwają, jest przerażający. Jest to chroniczny, najgorszy typ stresu, którego nikomu właśnie nie życzę, który jest w przyrodzie, w naturalnych warunkach właściwie niespotykane. Tylko ludzie potrafią być na tyle okrutni, że tworzyć pewne stany, pewne zachowania, które prowadzą do właśnie takiego permanentnego, trwałego stresu. To tylko taki jest rzeczywiście szkodliwy, natomiast ten taki krótkotrwały, na krótką metę działający, motywująco, pozwalając unikać niebezpieczeństwa, jest dobry. I nie ma w tym nic złego, nie powinniśmy się bać strachu, unikać go, albo jakoś stygmatyzować, uważać, że jest zły, bo nie jest zły, jest nam potrzebny, od zawsze był i nam towarzyszył. Natomiast ten stres taki i strach taki chroniczny jest najgorszy i ten nasz los, który gotujemy takim zwierzętom, jest po prostu przerażający.
Krajobraz strachu. Jak stres i strach kształtują życie zwierząt. Adam Zbyryt.
Tytuł tygodnia.
Wydawnictwo Marginesy.